Serdecznie witam na kolejnym spotkaniu Centrum Duchowości Świeckich. Bardzo serdecznie chcę powitać pana Mateusza Matyszkowicza, filozofa, redaktora naczelnego Frondy Lux, autora i wydawcę programu Literatura na Trzeźwo, który jest emitowany w TV Republika. Pan Mateusz jest także dziennikarzem, publicystą i związany z takim większym środowiskiem teologia polityczna. Także dzisiaj powie nam na temat powrotu cnoty umiarkowania, gdy wszystkiego jest aż w nadmiarze. Według Arystotelesa cnota to jest czymś takim pośrodku między nadmiarem a niedostatkiem. Kiedy popatrzyłem w tym nadmiarze, co sytuuje i co sytuuje także Arystoteles w niedostatku, to trochę muszę powiedzieć, że mnie zaskoczyło. Ale w nadmiarze sytuuje rozwiązłość, w niedostatku niewrażliwość. No, czym jest w takim razie ta cnota umiarkowania? Między jednym a drugim. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Ja może będę mówił na stojąco, jeżeli mój głos nie będzie wystarczająco donośny tam z tyłu, to proszę zwrócić uwagę. Czy będzie mnie tak dobrze słychać? Jak ksiądz zauważył, cnota ma w sobie coś takiego, że nas kieruje ku jakiemuś środkowi, ku tak zwanemu złotemu środkowi. To jest taka bardzo przyjemna część nauki o cnotach. Ta przyjemna część nam właśnie mówi, że chodzi o to, aby nie przesadzać ani w jedną, ani w drugą stronę. Ale teoria cnót klasyczna ma też swoje takie drugie oblicze. Takie oblicze, które od nas czegoś wymaga. Wymaga bardzo poważnie. Arystoteles, a za nim święty Tomasz mówią, że cnota to jest trwała dyspozycja do czynienia pewnego rodzaju, jedni to tłumaczą, wyborów, inni postanowień. Tak? Czyli człowiek cnotliwy to jest ktoś taki, kto kierując się pewnym kodeksem etycznym jest zdolny do tego, żeby w każdym momencie dokonywać wyborów zgodnych z tym kodeksem. Cnota jest czymś, co się ćwiczy. Cnota, jak powiada też Cyceron, jest czymś, co staje się naszą jakby drugą naturą. Czyli klasyczni autorzy zakładali, że jeżeli człowiek przez pewien czas będzie dokonywał właściwych wyborów, to te nawyki staną się jego drugą naturą. I właśnie tę drugą naturę, tę taką zdolność łatwego dokonywania właściwych wyborów nazywali cnotą. Trochę to różni się od tego, co czasem się mówi o cnocie w takiej tradycji, która się ciągnie od XIX wieku, kiedy to mówiło się, że na przykład cnotliwa dziewczyna. Kim jest cnotliwa dziewczyna? Cnotliwa dziewczyna to taka, która się dobrze prowadzi i zwykle tutaj w podtekście ta cnotliwość obracała się wokół spraw płciowych, wokół płciowości. I to było takie bardzo duże zawężenie teorii cnót, która tak naprawdę rozciągała się na wszystkie sfery ludzkiego życia. Teoria cnót to była tak naprawdę pewna teoria wychowania człowieka do tego, aby ten, kiedy już będzie w życiu samodzielny, kiedy będzie już dorosły i kiedy mu rzeczywiście przyjdzie dokonywać prawdziwych wyborów, to te wybory będą dokonywane z pewną łatwością. Człowiek cnotliwy jest także człowiekiem szczęśliwym, jak nas uczą autorzy klasyczni, bo w klasycznej etyce szczęście to nie jest taki pozytywny stan emocjonalny. Szczęście to nie jest bieganie po łące z radością i z rozpostartymi ramionami, chłonięcie powietrza i wąchanie kwiatków. Oni szczęście tak bardzo nieemocjonalnie rozumieli. Czym jest życie szczęśliwe? Pyta Arystoteles i odpowiada zaraz. Życie szczęśliwe to jest dobre życie. A widzę, dobre życie. Dobre życie jakie? Czyli dobre życie to życie zgodne z cnotą. Czyli zakładali, że człowiek szczęśliwy jest wtedy, kiedy żyje zgodnie z cnotą. Jak to rozumieć? Czy to rozumieć w ten sposób, że jak ktoś żyje cnotliwie, to ma tak zwany spokój ducha, prawda? Że go nie nękają jakieś rozterki. Doświadczenie nas uczy, że nie do końca. Doświadczenie nas uczy, że bardzo często człowiek, który dokonuje właściwych wyborów, nie ma zbyt łatwego życia, prawda? bo otoczenie raczej zdaje się od nas wymagać tego, żebyśmy dokonywali złych wyborów, że jak pracujemy w zakładzie pracy, to żebyśmy tam czasem coś podkradli, prawda? Że jeżeli jest okazja do użycia sobie w barze, to droga wolna, no wręcz czasem niechętnie się patrzy na kogoś, kto od takich rzeczy ucieka. No i wreszcie takie duże wybory, takie jakie wszyscy, którzy znają polską historię, bardzo dobrze kojarzą. Tak? Jak się zachować w trudnym momencie historycznym? Co wybrać, prawda? Dobro swojej rodziny, czy jakąś uczciwość wobec sprawy narodu? Człowiek, który dokonuje tutaj właściwych wyborów, ani nie stoi często przed oczywistymi wyborami. Ani nie można powiedzieć, że jest taki szczęśliwy w nowożytnym tego słowa znaczeniu. Bo czy możemy nazwać szczęśliwym człowieka, który idzie na przykład do Powstania Warszawskiego? Czy to jest człowiek, którego byśmy kojarzyli z tym, że biegnie po łące, wymachuje rękami i krzyczy Alleluja? Nie. Tak? To jest człowiek, który dokonał dobrego wyboru, ale ten wybór ani mu nie przyniesie specjalnych korzyści, przynajmniej w tym życiu, ani nie sprawi, że ten ktoś będzie poskakiwał z radości. Wręcz przeciwnie, będzie człowiekiem w sensie tego świata smutnym. I klasycy zdawali sobie z tego w pełni sprawę. To nie nasz stan emocjonalny powinien decydować o tym, jakich wyborów dokonujemy. Nie powinniśmy dokonywać wyborów, kierując się tym, że będziemy mieli spokój duszy i będziemy się cieszyć wszystkim. Powinniśmy dokonywać takich wyborów, które są zgodne z cnotą, czyli będą nas umacniać w tym dokonywaniu dalszych dobrych wyborów. To też zakłada taką pewien negatywny element. To znaczy, jeżeli ktoś jest na właściwej ścieżce i dokona raz złego wyboru, to kolejne złe wybory będą łatwiejsze, albo inaczej. Będzie trudniej kolejnym razem dokonać dobrego wyboru. Jeżeli raz ktoś z zakładu podbierze cegłę, to za trzecim, czwartym, piątym, dziesiątym razem będzie mu łatwiej. Więc cnota to, podsumowując tę wstępną część, nie jest to coś, co da się sprowadzić wyłącznie do złotego środka, bo gdyby to był tylko złoty środek, to cnotą byłoby łatwiej. Cnota to jest pewne wyzwanie, przed którym stoimy. Po drugie, cnota to jest tak naprawdę pewien program wychowawczy dla człowieka, który zakłada, że rodzimy się właśnie bez tego trwałego przyzwyczajenia do czynienia dobrych wyborów. Że musimy go nabyć w pewnym procesie wychowania i też samowychowania. I po trzecie, człowiek cnotliwy będzie szczęśliwy, ale nie szczęśliwy w sensie takim, jak się dzisiaj mówi, czyli wąchania kwiatów, ale szczęśliwy w sensie etycznym. Będzie, jego życie będzie dobrym życiem. Można powiedzieć też życiem spełnionym. To akurat jest takie dosyć intuicyjne. Możemy sobie wyobrazić człowieka, który wybrał bardzo trudne życie i u kresu tego bardzo trudnego życia mówi: odchodzę spełniony. Co to znaczy spełniony? Znaczy wypełniłem swoją naturę. Tak? Postąpiłem zgodnie z moim własnym celem. Celem mnie jako człowieka. Byłem człowiekiem. Stąd też teoria cnót. To jest taka teoria bardzo humanistyczna. Ona zakłada, że człowiek ma pewien cel. Ten cel zamyka się w tym, co nazywamy człowieczeństwem. I można też parafrazować to wszystko, co powiedzieliśmy dotychczas i powiedzieć, że życie cnotliwe to jest życie zgodne z naszym człowieczeństwem. I to też jest takie dosyć intuicyjne, kiedy oczekujemy od innych, że zachowają się jak ludzie. Jeżeli ktoś w jakiejś trudnej sytuacji, nie patrząc na swój własny interes, wyciągnie rękę do potrzebującego, to o kimś takim powiemy, że postąpił jak człowiek. Czyli założyliśmy już taką metafizykę całą, metafizykę człowieczeństwa. Założyliśmy, że dobry człowiek to taki, który postępuje zgodnie z tym człowieczeństwem. To jest takie ogólne wprowadzenie, nazwijmy go filozoficznym. A teraz takie odniesienie do czasów współczesnych. Kilka lat temu na świecie wybuchł wielki kryzys finansowy. Upadały kolejne instytucje finansowe. Okazało się, że prowadzący te instytucje finansowe przez ostatnie lata oszukiwali swoich klientów, a często i swoich przełożonych, swoich współpracowników, sprzedając produkty, których tak naprawdę nie było, które były kłamstwem. Że te wszystkie instytucje nie były tworzone tak jak dawne banki, które zawsze musiały mieć solidną podstawę, że to wszystko było płynne. To wszystko było robione po to, żeby bieżące wyniki wyglądały jak najlepiej, żeby spływało jak najwięcej pieniędzy, a o tym, co stanie się za 5, za 10, za 20 lat, nikt nie myślał. I w pewnym momencie ta bańka pękła. I w prasie światowej zaczęła się dyskusja o przyczynach takiego stanu. Duża część z tych dyskusji zaczęła w pewnym momencie obracać się wokół spraw etyki, to etyki społecznej. Wielu obserwatorów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, zauważyło, że cały kryzys finansowy był możliwy dlatego, że upadł tradycyjny system wartości, tradycyjny system cnót. Że całe społeczeństwo amerykańskie, które zawsze było religijne, no można powiedzieć do szpiku kości, oparte wręcz na założeniach religijnych, te założenia utraciło. Że cały system kapitalistyczny, jak do tej pory, mógł się rozwijać, bo jego uczestnicy dokonywali właśnie dobrych wyborów. Kierowali się cnotą. Cnotą pracowitości, ale też umiaru. Bo cnota umiaru nam nakazuje zarobić tyle, ile się da w pewnych granicach. Tak? Te granice są wyznaczane przez właśnie moralność, przez naszą własną wizję życia. Naruszy cnotę umiaru zarówno ten, kto, jak to się mówi popularnie, postanowi się nachapać wbrew wszystkiemu, jak i ten, kto na przykład zniszczy swoje życie prywatne po to, żeby wyłącznie się wzbogacić. Skoro ten system cnót upadł, to według wielu komentatorów musiał też upaść system kapitalistyczny. Ci komentatorzy tak naprawdę próbowali wrócić do tradycyjnej etyki chrześcijańskiej. Próbowali nam powiedzieć, nie jest złe bogacenie się, nie jest zły rozwój gospodarczy, nie jest złe tworzenie systemu bankowego. Złe jest zrobienie tego bez cnót, a zwłaszcza bez cnoty umiaru. Współczesny świat, mówili dalej ci komentatorzy, cnotę umiaru zatracił, bo pogrążył się w hedonizmie, w kulcie przyjemności, w kulcie rozpuszczenia. Jeżeli byśmy z kolei sięgnęli nie do działu opinii, gdzie pisali ci komentatorzy, ale na przykład do działu z reportażami, to byśmy przeczytali wiele takich historii o upadających karierach biznesowych, upadających, bo drugie, trzecie pokolenie bogaczy już zamiast rozwijać majątek rodzinny, zajęło się życiem bardzo przyjemnym, bardzo dostatnim, używaniem tego życia. Jeden z takich przykładów, już nie w drugim pokoleniu, ale w tym samym pokoleniu, które się wzbogaciło, to powiedzmy Michael Jackson, prawda? Człowiek, który w pewnym momencie zrobił ogromną karierę muzyczną, wzbogacił się i zbudował sobie ogromną rezydencję. Rezydencję, która go pogrążyła finansowo. Było tam wszystko, czego chciał. Słonie, żyrafy, tyle świateł, ile dusza zapragnie, tyle używek, ile dusza zapragnie. I to wszystko upadło. Tak? Człowiek umarł w ogromnych długach, w ogromnej biedzie, napiętnowany społecznie. No, komentatorzy powiedzą, zabrakło mu cnoty. Cnoty umiaru. Ci komentatorzy również przypomnieli, że taka krytyka społeczeństwa zachodniego, kapitalistycznego, odchodzącego od założeń etycznych trwa od lat 60. Kiedy w Polsce mówimy o rewolucji lat 60., to zwykle kojarzymy to z rewolucją seksualną, z tak zwaną wolnością seksualną. Ale to jest tylko część tej rewolucji. Duża część tych autorów tworzących w latach 60., tworzących założenia, także myśli lewicowe, jak chociażby Horkheimer, jak Daniel Bell, opisywali, w jaki sposób system kapitalistyczny sam się wyradza, ponieważ prowadzi do konsumpcjonizmu. I jeżeli system naszych wartości ma przetrwać, to w tym konsumpcjonizmie nie może się pogrążyć. I na fali tego, co pisali ci teoretycy, publicyści, filozofowie, teologowie, powstał cały ruch w świecie zachodnim, który zaczął głosić teraz cnoty wręcz purytańskie. Purytańskie, czyli idące w radykalnie inną stronę. Już nie w rozpasanie, ale w radykalne samoograniczenie. No, to ma wiele postaci. Na przykład do Polski też dociera taki trend, który się nazywa minimalizmem. Obejrzyj swoje mieszkanie i pomyśl, co jest w nim niepotrzebnego. Telewizor niepotrzebny, wyrzucasz. Radio niepotrzebne, wyrzucasz. Kolekcje glinianych ptaszków podarowanych przez ciocię, no po co ci to? Wyrzucasz. Zostają gołe ściany, łóżko jak prycza, no bo po co jakieś wygodne łoże, prawda, i wygodny materac. Barek wyrzucasz, bo przecież nie pijesz. Zasłony najprostsze, gołe ściany, minimaliści, prawda? Jest powrót też do pewnych cnót, powrót do pewnych cnót, które mają na przykład też popularyzować czystość seksualną, prawda? Popularyzować wartości purytańskie, w których kobieta nie powinna specjalnie okazywać swoich wdzięków, bo to od razu kusi do złego. W których nie powinno się zarabiać zbyt dużo, ale w sposób taki minimalny, wystarczający na życie. Ograniczenie radykalne wszystkich używek. No i powrót do tego, co nazywają duchowością, ponieważ to jest raczej świat postchrześcijański niż chrześcijański, no to nie mówimy tylko o powrocie do duchowości katolickiej czy protestanckiej, ale do czegoś, co tak po już przetoczeniu się tej New Age'owej fali nazywa się duchowością, czyli jakieś otwarcie się na tak zwaną nieskończoność, na samodoskonalenie, czy to będzie pójście na kurs jogi, czy wyjazd do klasztoru w Indiach, czy chodzenie na jakąś grupkę, która nas w tym może wspomóc. Tak, do świata zachodniego, zwłaszcza do tego świata kultury anglosaskiej, powraca purytanizm. I proszę zauważyć taką rzecz, jak ten świat bardzo lubi tak iść między skrajnościami, pomiędzy rozpasaniem a takim bardzo radykalnym samoograniczeniem. Ja wiem, my wszyscy wierzący, konserwatywni, katolicy byśmy przyklasnęli. Jak dobrze, że wszystko wraca do tak zwanej cnotliwości. Ale czy tak naprawdę purytanizm jest rzeczą cnotliwą? Czy tak naprawdę cnotliwi są ci, którzy całkowicie wyrzekają się wszystkiego, co wokoło? Jeżeli byśmy chcieli poszukać dobrej odpowiedzi na to pytanie, to możemy odwołać się do dwóch źródeł i do nich postaram się nawiązać. Jedno źródło to klasyczni autorzy znowu, drugie to takie doświadczenie życiowe i historyczne. A więc co by powiedzieli autorzy klasyczni, gdyby zobaczyli ten powrót do radykalnego samoograniczenia? Święty Tomasz by się temu bardzo zadziwił. Chociaż człowiek bardzo skromny, chociaż człowiek, który jest dzisiaj przedstawiany jako taki wzór takiej bardzo radykalnej etyki, był człowiekiem jednak umiaru, a nie purytańskich cnót. Kilka takich przykładów. Święty Tomasz w małym dziełku poświęconym wychowaniu duchowemu pisze, co ma brat zrobić, jeżeli jest smutny. Kiedy brat jest smutny, powinien wziąć ciepłą kąpiel i odwiedzić brata w sąsiedniej celi, aby w rozmowie z nim powrócić do jakiegoś dobrego stanu. Święty Tomasz pytany, czy kobieta się może malować? Odpisuje, że tak, jak najbardziej. Święty Tomasz, któremu bracia chcieli zrobić jakąś przyjemność. Jakąś przyjemność, kiedy wykładał w Neapolu. Chcieli mu zrobić jakąś przyjemność, więc wypytali się o to, co Tomasz lubił robić w czasie swojego poprzedniego zajęcia, kiedy to był mistrzem w Paryżu. Dowiedzieli się, że uwielbiał jeść śledzie. A zatem postanowili, że na urodziny świętego Tomasza sprowadzą mu beczkę śledzi. Ale w Neapolu znaleźć w średniowieczu beczkę śledzi, w czasach, kiedy nie było urządzeń chłodzących takich, jakie znamy, było prawdziwą sztuką, więc postanowili, że dadzą mu beczkę sardynek i powiedzą, że to śledzie. Dostarczono mu beczkę sardynek. Święty Tomasz otwiera tę beczkę, zaczyna wyjadać rybki i mówi, tak pysznych śledzi nie jadłem nawet w Paryżu. Ucieszyli się jego bracia z tego podstępu, ale kiedy wszyscy podeszli do beczki, zobaczyli, że zamiast sardynek są tam śledzie. Słynny cud Ten słynny cud przemienienia śledzi w sardynki przez świętego Tomasza, zapisane zresztą w jego aktach kanonizacyjnych.
Odwrotnie.
Sardynki w śledzie, tak. Słynny cud opisany w aktach kanonizacyjnych. Czy taka historia pasuje do człowieka, który jest jakimś radykalnym purytaninem, który idzie w jakieś radykalne samoograniczenie, lubi śledzie i ma poczucie humoru? Inna anegdota, skoro tak w połowie powinno się troszkę rozluźnić i anegdotą rzucić. Świętego Tomasza raz wezwano do siostry zakonnej, która podobno lewitowała. Miała być tak święta, że modlitwa unosiła ją ponad ziemią. I święty Tomasz poszedł do tej siostry, obejrzał ją dokładnie i powiedział: ale siostra ma wielkie stopy. I siostra spadła. Siostra, która spadła, zaczęła krzyczeć na świętego Tomasza, jak to mógł dopuścić się takiego świętokradztwa, żeby w stanie tego duchowego uniesienia przeszkodzić jej i stwierdzić, że ma duże stopy. Na co święty Tomasz powiedział: brakuje ci cnoty pokory. Tak? Jest coś takiego niesamowitego w tym naszym dziedzictwie katolickim, co można streścić właśnie w cnocie umiaru. Cnocie umiaru. Teraz przykład taki praktyczno-życiowy. Jakiś czas temu w Anglii prowadzono badania na temat upadku etyki pracy. W tych badaniach porównywano katolików, czy też społeczności katolickie i społeczności anglikańskie, które w pewnym momencie ulegały dość mocnemu wpływowi purytanizmu. Co się okazało? Największy upadek etyki pracy jest w środowiskach anglikańskich. Czyli tak naprawdę tych, które powinny z mlekiem matki, tamte dzieci powinny ssać etykę pracy, przywiązanie do pracy, stawianie pracy na pierwszym miejscu, przed przyjemnością. Natomiast w środowiskach katolickich, w których na przykład w niedzielę grano w piłę, co purytanie potępiali, okazało się, że etyka pracy stoi na o wiele wyższym poziomie. Dlaczego? Te społeczności zachowały umiar. Radykalny purytanizm zwykle prowadzi też do różnych wynaturzeń. I tutaj ostatni z takich przykładów historyczno-życiowych. Kojarzycie Państwo mit leniwego murzyna? Leniwy murzyn. W jaki sposób do Europy dotarło takie rasistowskie przekonanie, że murzyn jest z natury leniwy? Jest taki wyśmienity esej Kucii, noblisty z południowej Afryki, który zastanawiał się nad tym fenomenem. Człowiek jak najbardziej daleki od katolicyzmu. Ale co on tam zauważył? Mit leniwego murzyna powstał wśród protestanckich, kalwińskich osadników, dla których istniała wyłącznie praca. I kiedy oni przyjechali i zobaczyli czarnych, którzy pewien czas poświęcają ani na pracę, ani na modlitwę, nie potrafili tego zrozumieć. Kucja pisze: to dlatego, że nowożytna Europa razem z protestantyzmem odrzuciła koncepcję czasu wolnego. Czasu wolnego, i z takich bardzo klasycznych koncepcji, o której pisał i Arystoteles, i święty Tomasz. Czas wolny nie jest ani lenistwem, ani pracą. Czas wolny to jest czas, który nie poświęcamy zarabianiu pieniędzy, ale też nie poświęcamy leżeniu plackiem. Tak? To jest czas, w którym tak naprawdę my się rozwijamy jako ludzie. Społeczeństwa, które tracą takie pojęcie czasu wolnego, ulegają wynaturzeniu. Bardzo łatwo wyobrazić sobie, że człowiek, który przez 10 lat, jak to się mówi, haruje jak wół, w 11 roku, kiedy już może, idzie w radykalnie przeciwną stronę. Zaczyna używać życia, bo teraz już może. Życie, doświadczenie, też takie doświadczenie społeczeństwa nie nauczyło go czego? Cnoty umiaru. Umiar bardzo łatwo jest stracić w dwóch sytuacjach. Kiedy wszystkiego jest za dużo, albo wszystkiego jest za mało. Ktoś z Państwa może powiedzieć, no, że żyjemy w takim świecie, w którym jednak wszystkim nam czegoś brakuje. No, jakbym się Państwa zapytał, czy polskie społeczeństwo jest bogate i ma wszystkiego w nadmiarze? Tak, większość z Państwa powie, że że nie, że za mało. Ale po pierwsze, istnieje w naszym kraju pewna grupa ludzi, która ma jednak wszystkiego w nadmiarze. A po drugie, zauważmy coś takiego, że bardzo często, kiedy cierpimy na taki ogólny niedostatek, to w jakichś sferach tracimy jednak umiar. Znamy pewnie takie przykłady osób, którym brakuje na pewne codzienne, podstawowe rzeczy, ale spłacają dzielnie lub mniej dzielnie pożyczkę zaciągniętą pod taki duży telewizor wielocalowy, prawda? Znamy takie przykłady. W każdej sytuacji łatwo jest stracić umiar, nawet jeżeli się jest biedny. Być może wtedy to jest nawet najbardziej rujnujące, bo jeżeli człowiek bogaty kupi sobie taką wielką plazmę, to mu tam wiele nie ubędzie. Człowiek, dla którego to jest wielkim wysiłkiem, potrafi zrujnować się na wiele lat, spłacając 300 zł pożyczki co miesiąc, prawda? To jest człowiek, który stracił umiar, mimo że był biedny. Mimo że był biedny, postanowił mieć coś w nadmiarze. Dlatego w pewnym sensie wszyscy żyjemy w świecie, w którym jest wszystkiego w nadmiarze. Ja pamiętam jeszcze moją babcię i moją starszą ciotkę, które na przykład nie pozwalały, żeby nawet jakiś kawałek chleba został nieużyty. Tak? W moim rodzinnym domu nie można było wyrzucić chleba do kosza. Jak już naprawdę jakiś chleb się zestarzał i był problem, co z tym zrobić, to nie daj Boże wyrzucić go do śmieci. Moja mama szukała kogoś, kto ma jakieś zwierzęta przy domu, żeby można było ten chleb użyć, prawda? Dzisiaj nawet bardzo wiele niezamożnych osób w sobie czegoś takiego nie ma. Trochę wszystkiego jest w nadmiarze. Babcie, które mimo niewysokich zarobków potrafią kupować swoim wnuczkom chipsy, prawda? A to są takie rzeczy, które mogą dziać się w świecie zachodnim, ale nie tylko. No, dzieją się także w Afryce, bo być może Państwo widzieli fotografie biednych, niedożywionych dzieci z puszką Coca-Coli, prawda? W każdym stanie można stracić cnotę umiaru. Niezależnie od tego, czy się jest biednym, czy się jest bogatym. Nikt od tego nie jest wolny. I teraz można zapytać, zamykając ten wywód. Powiedział Pan, że na początku szczęście wiązało się z dobrym życiem. Dobre życie polega na dokonywaniu dobrych, właściwych etycznie wyborów. I czy tak naprawdę większość tych rzeczy, o których mówiłem, to nie są rzeczy moralnie neutralne? Czy czymś moralnie neutralnym jest kupienie sobie wielkiej plazmy i spłacanie tego w ratach, które są dla nas prawie nie do uciągnięcia? Czy tak naprawdę moralnie niewłaściwe jest wyrzucenie wszystkiego z domu i zostanie z gołymi ścianami? Przecież to są rzeczy neutralne. Przecież ja na co dzień właśnie jestem bardzo moralny. Otóż nie. Klasyczna koncepcja, do której cały czas próbuję tutaj namawiać, zakłada, że człowiek jest całością. I to powinno być taką, powiedzmy, teraz rozbudowywaną puentą. Dlaczego katolicyzm tak sobie umiłował cnotę umiarkowania, tę cnotę środka? I dlaczego to się tak naprawdę potem sprawdza w praktyce? Dlatego, że katolicyzm zakłada pewną antropologię, albo przekazuje przez kolejne wieki pewną antropologię. Zgodnie z nią człowiek jest całością. Nie chodzi o to, żeby zadowolić tylko duszę, albo żeby zadowolić tylko ciało. Chodzi o to, żeby człowiek się spełnił jako całość. Całość, która składa się z ciała i z duszy. Człowiek, który nie jest
nie polega na tym, że biedna duszyczka została uwięziona w ciele. Człowiek, który nie jest taki, że to jest moje ciało, z którego dusza się ulotni. Nie, nauka katolicka jest zupełnie inna. Przez ileś wieków nad tym usilnie pracowano, aż Sobór Wien na początku XIV wieku przyjął tomaszową koncepcję człowieka, który jest bytem złożonym z duszy i ciała. Złożonym nie w ten sposób, że dusza została wlana w ciało, ale taką, że ciało to materia, dusza to forma. Czy może istnieć forma bez materii? Mogą być czyste formy, oczywiście, ale to nie jest człowiek. Czy może istnieć nieukształtowana materia, czyli materia bez formy? Może, ale to też nie jest człowiek. Człowiek jest całością. Skoro jest całością, to dokonując wyborów, a o tych wyborach cały czas mówimy, musi dbać o całego siebie. Musi mieć na względzie całego siebie. Także swoje ciało. Oczywiście, że dusza jest ważniejsza, że sprawy duszy są ważniejsze. Jest to kwestia pewnej hierarchii. Ale człowiek nie może zapominać o ciele. I w momencie, kiedy zaczniemy sami na siebie patrzeć jako na całość, to ta cnota umiarkowania nagle nam się wyda o wiele prostsza, bardziej oczywista, bardziej przystępna i zrozumiemy jej ogromną wartość. I przestaniemy się szamotać. Bo to jest takie, w dzisiejszym świecie jest takie straszne szamotanie. Tak? Albo człowiek jest wyzuty w ogóle z seksualności, albo jest bytem wyłącznie służącym temu, żeby sobie używać przyjemności seksualnych. No? Katolicyzm zawsze uczył, że człowiek jest całością, a zatem posiada także tę sferę seksualną. Ona jemu ma służyć, jest jego częścią, podlega cnocie umiaru, a nie radykalnego ograniczenia, tak jak każda inna nasza sfera. Podobnie z jedzeniem, z piciem, z zarabianiem pieniędzy, z chodzeniem na wieczorne pogaduchy do kościoła ojców jezuitów, prawda? To w tym wszystkim potrzebny jest umiar, bo my jesteśmy całością. I dlatego teraz, jeżeli ktoś Państwu mówi, o, Kościół po wielu latach odkrywa znowu ludzką płciowość, to, że jest kobieta i że jest mężczyzna i teraz już nie jest tak jak dawniej, że potępia ciało, ale teraz uznaje to ciało. Bujda. Jak ktoś zna dobrze tradycję Kościoła, tradycję teologiczną, tradycję filozoficzną katolicyzmu, wie, że tutaj zawsze było docenienie także tej sfery, bo było zawsze docenienie człowieka jako całości. Być może dlatego nie było nigdy takiego strasznego szamotania, jakiego musi doświadczać pewna część ludzi współczesnych, zagubionych. Ojciec Purytanin, syn używa życia, jego wnuk pójdzie w przeciwieństwo, czyli znowu wróci do dziadka i będzie to Purytaninem. Nie no, katolik powinien z mlekiem matki wyssać cnotę umiarkowania. Jak zauważy, że w którąś stronę się przechyla, to sobie poczytać odpowiednią część tradycji katolickiej, prawda? Jak nas zbytnio skłania do używania życia, to sobie astetów poczytajmy, to tak wróci do równowagi. A kiedy z kolei człowiek zaczyna nabierać jakiegoś przekonania, że już jest tylko duszoczką ulotną, to polecam, nie wiem, chociażby średniowieczne komentarze do pieśni nad pieśniami, gdzie znajduje się hymn pochwalny ku czci piersi Maryi. I to wszystko nas powinno skłaniać jakoś do środka, do którego bardzo zachęcam, bo jesteśmy całością, jako całość, tylko jako całość stanowimy wartość. Tyle chciałem przekazać, otwierając się jednocześnie na jakieś ewentualne Państwa pytania, próby polemiki, brutalne ataki.